Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Godzina 7.50, więc czasu nie ma dużo, a temat jest obszerny. To ja od razu przywitam. Jan Wójcik, portal Euro Islam. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
No i proste pytanie. Co się wydarzyło 17 października na Radzie Europejskiej? Co właściwie udało się osiągnąć premierowi Donaldowi Tuskowi? A co ugrały stolice zachodnie? I jak Unia Europejska przechodzi od willkommen Politik czy Kultur do zamkniętej twierdzy Europa? Jak ten proces się odbywa?
No przede wszystkim, jeżeli mówimy o tym, co się udało osiągnąć, to konkluzja szczytu jest taka, że będą przygotowane dodatkowe przepisy. Komisja Europejska potwierdziła, że zrobi to jak najszybciej, zaostrzające politykę imigracyjną. Dużo mówiło się na temat tak zwanych hotspotów czy ośrodków recepcyjnych w krajach trzecich. Powoływano się na przykład Włoch i Albanii, gdzie Włochy dogadały się z Albanią, że będą mogły co roku około 30 tysięcy imigrantów przesłać do Albanii celem rozpatrzenia ich wniosków azylowych. Teraz wkrótce potem okazało się, że Włochy mają problem z własnymi sądami, które blokują te deportacje. Natomiast liderzy unijni mówili tutaj o, używając takiego eufemizmu, o innowacyjnych rozwiązaniach, jeżeli chodzi właśnie o politykę imigracyjną, to właśnie mieli na myśli tworzenie nowych ośrodków. Holandia szuka miejsc w Ugandzie, wiemy, że Dania rozpatrywała Rwandę, Włochy, Albanię. Szukamy po prostu sposobu, jak sobie poradzić z napływem coraz większych ilości imigrantów. Oczywiście, i tutaj warto dodać, że tam, gdzie podjęto działania, to znaczy tam, gdzie na przykład Giorgia Meloni rozmawiała z południowymi partnerami Włoch, czy na szlaku bałkańskim, gdzie zaostrzano politykę dotyczącą ochrony granic, to ta imigracja rzeczywiście spada. To jest nawet spadek o 60-70% na tych szlakach. Natomiast co do naszych, że tak powiem, polskich osiągnięć, no to właściwie nie jest zaskoczeniem, że w takim otoczeniu politycznym, w tym, co się dzieje teraz, jak Europejczycy patrzą na to, chociaż politycy europejscy, bo Europejczycy dawno już patrzyli na imigrację pod kątem bezpieczeństwa, no to te rozwiązania, które zaproponowała strategia migracyjna, zostały po prostu normalnie przyjęte ze zrozumieniem jako polityka, którą państwo próbuje wdrożyć, żeby ochronić się przed tą masową, nielegalną imigracją.
Na ile jest także pana zdaniem, bo pan się zajmuje migracją od lat, także czy może w szczególności tą migracją z Bliskiego Wschodu, z krajów muzułmańskich, na ile ten zwrot jest po pierwsze pana zdaniem szczery i na ile będzie skuteczny w aktualnych warunkach, kiedy już na starym kontynencie ta imigracja jest niezwykle liczna miejscami?
Szczery? No to znaczy w polityce nie rozmawiałbym o szczerości. No to znaczy...
No nie, ale może ktoś się przyznał do błędu, może ktoś wyszedł i powiedział, no w Niemczech zdaje się, Hadecja przyznaje się do błędów i już mało kto przypomina sobie, że ma wspólne zdjęcia z Angelą Merkel, nawet raczej są chowane. Pytanie, czy to jest taka właśnie szczere w tym sensie, że ktoś przedyskutował, że popełniliśmy błąd i trzeba teraz ten problem rozwiązać, czy jest po prostu próba zamaskowania aktualnego stanu z kolejnymi działaniami?
Znaczy, moim zdaniem, to znaczy, to jakby ta najbardziej ten martwiący element tego, że to jest presja rosnąca tych partii nazywanych populistycznymi, skrajnie prawicowymi, które po prostu widzimy w Niemczech, tak, jakie sukcesy odnosi AfD, ale też i w Holandii, w Szwecji te partie albo rządzą, albo stały się podporą rządów. Więc to jest próba takiej ucieczki przed utratą popularności, co jest trochę właściwie normalne w demokracji, tak? Znaczy ludzie, którzy oddaliby głosy gdzieś indziej, oddają głosy na tych, którzy zrealizują ich postulaty, więc... Czy to jest trwałe? Myślę, że trwałe jest dlatego, że po prostu problem nie zniknie. Ten problem nie jest łatwo rozwiązywalny. Tak jak pan mówił, bardzo dużo już mamy imigrantów na terenie Unii Europejskiej. No i to też było przedmiotem dyskusji szczytu unijnego, dlatego że zaczyna się rozmawiać o tym, czy nie dogadać się z Asadem, nie znormalizować stosunków i uznać, że Syria jest bezpieczna i zacząć cofać również ludzi, którzy mieli prawo do azylu, do Syrii pod warunkiem, że zagwarantuje się im bezpieczeństwo. I to nie jest nawet tylko kwestia rozmów wewnątrzeuropejskich, ale dzień przed szczytem Europa rozmawiała z państwami Zatoki dokładnie na ten sam temat.
Z jednej strony mamy decyzje polityczne, głosy polityków, a z drugiej strony mamy utarty przez lata działający mechanizm przyjmowania, braku odsyłania, słabości państwa, do tego jeszcze utarte procedury, także mentalne kolejny w wymiarze sprawiedliwości. Tutaj w kontekście Włoch to jest bardzo istotne, na ile uda się nie tylko polityczne deklaracje, bo to łatwo, polityk jutro mówi jedno, a wczoraj mówił co innego, ale całe polityki państwowe także z wymiarem sądownictwa zmienić.
No to jest bardzo trudne, dlatego że działamy w pewnym systemie prawnym i to jest coś ciekawe, przeczytałem w naszej strategii migracyjnej, że ona też to zauważa, że system prawny, w którym funkcjonujemy od 70 lat, odwołując się do konwencji genewskiej w sprawie uchodźców, jest już właściwie no, trochę przestarzały, nie pasuje do obecnej sytuacji. Tam jest wprost wymienione zagrożenie tymi działaniami hybrydowymi, ale również można tutaj by było mówić o tym, że no, właściwie to, że ludzie podróżują przez ileś krajów, gdzie mogliby bezpiecznie zgłosić wniosek o ochronę i decydują się na wybór państwa, które jest dla nich najdogodniejsze z powodu opieki socjalnej lub z powodu grup imigrantów, pobratymców, którzy już tam mieszkają, no to trochę zaburza ten system i ten problem to tak naprawdę nie jest tym problemem przyjmowania tych imigrantów, bo tak naprawdę te wnioski azylowe aż tak szczodrze nie są rozdawane. Problem jest właśnie z tą deportacją, z tymi przedłużającymi się procesami, które trwają nawet po 2-3 lata z odwołaniami, z tym, że ludzie, którzy mają decyzje powrotowe, nie pojawiają się w ośrodkach i próbują ukrywać się na terenie danego kraju.
No właśnie, kwestia azylu, bo to najbardziej rozpaliło emocje polityczne, także w Sejmie w zeszłym tygodniu zawieszenie czasowe terytorialne albo no, nieudzielanie azylu, bo to różnie premier różnych słów używał, określając pomysł. To realnie coś zmieni? Na ile to jest ruch propagandowy, a na ile realny?
Znaczy, jest to ruch realny, natomiast nie tak propagandowy, jak przedstawił to premier Donald Tusk na konwencji, która zelektryzowała wszystkich i chyba chodziło o wywołanie tego zamieszania, ale już przecież w poniedziałek wiceminister profesor Duszczyk, który jest autorem tej strategii, tłumaczył, jakie są zasady zastosowania, że przy dużym naporze migracyjnym będzie można na terenach właśnie przygranicznych odmówić tego składania wniosków, co de facto po części się trochę dzieje już obecnie, to znaczy jeżeli są pushbacki, ktoś rzeczywiście nie deklaruje chęci ochrony międzynarodowej, złożenia ochrony międzynarodowej w Polsce, no to jest zawracany z powrotem do Białorusi. Takie rozwiązanie wprowadziła Finlandia, obserwują też kraje bałtyckie. No jest to jakby próba radzenia sobie z tą presją, która...
Ale coś zmieni realnie, że to usprawni, ułatwi działanie służb na granicy polsko-białoruskiej?
Jeżeli będzie można łatwiej, po pierwsze będzie jakieś prawo pod te działania, po drugie, jeżeli będzie to łatwiej można deportować, to liczymy na to, że ten szlak będzie uznawany za taki, który jest mniej przyjazny jakby do przekroczenia i szuka się po prostu wtedy innych dróg. Więc to jest jeden z elementów działań, tak.
Strategia no, zakłada bardzo szerokie ograniczenie migracji do Polski. Od wizy, o które prosili polscy przedsiębiorcy, to też była długa dyskusja także na polskiej prawicy, czy wystawiać, czy nie wystawiać. Konfederacja mówiła nie wystawiać, PiS mówił wystawiać tego typu wizy pracownicze poprzez studentów. Na ile ta strategia no jest do utrzymania i na ile to jest tak, że nas tworzy z Polski kraj, który będzie się powstrzymywał migrację, bo tu różni i przedsiębiorcy już się będą żalić, zaraz się będą żalić uczelnie prywatne, że nie mają dostępu do studentów i tak dalej, i tak dalej.
No przedsiębiorcy już powoli tak krytykują tą strategię migracyjną, natomiast...
To krytykowali już rząd PiS-u, który akurat tutaj nie był jakoś bardzo restrykcyjny w przyznawaniu wiz pracowniczych.
Ja bym zachęcał tak naprawdę wszystkich do przeczytania tej strategii, bo ona jest naprawdę 36 stron, jest prosta. Natomiast jeżeli ja miałbym coś skomentować na temat właśnie tej polityki, To jest polityka, która jest zrównoważona. To nie jest polityka, która mówi, że nie chcemy w ogóle imigrantów. To nie jest polityka, która mówi, że otwieramy się szeroko na imigrantów. Mówimy, na których imigrantów się otwieramy. Mówimy, wreszcie zaczynamy rozmawiać o imigracji takiej, jaka jest, to znaczy w różnych strumieniach. Wpuszczamy na przykład ludzi bez problemu, którzy pochodzą z krajów OECD. Ludzi, którzy mają potrzebne kwalifikacje. I najważniejsze, łączymy tą migrację, ten problem migracji legalnej z migracją nielegalną. To znaczy udostępnimy, otworzymy jakiemuś krajowi rynek, dostęp do naszego rynku pracy, ale pod warunkiem tego, że on podpisze z nami umowę o readmisji, że będziemy mogli ludzi, którzy zostają za długo lub popełnili przestępstwa, cofnąć do tego kraju bez problemów. Więc to nie jest, to jest próba wprowadzenia kontroli i zarządzania tą migracją, a nie próba zupełnego zamknięcia Polski na imigrację, ani też otworzenia.
To już na koniec, jeżeli termin readmisja się pojawił, i Polska w swojej strategii, ale też Europa zaczyna ograniczać migrację, budować coś, co można nazwać twierdzą Europa, chociaż to może nie jest najlepsze stwierdzenie, no ale zaczyna z migracją i kłopotem migracyjnym walczyć. Pytanie, czy to może ulżyć we Francji, może ulżyć w Niemczech, ale czy nie będzie to kłopotem dla Polski, że to słowo readmisja spowoduje, że obniży się kłopot w Szwecji, Francji, Niemczech, ale zostanie rozmasowany i u nas de facto będzie on podniesiony.
No znaczy, no niestety funkcjonujemy w ramach Unii Europejskiej, podpisaliśmy porozumienia dublińskie, no i zgodnie z tym bywamy czasami tak na tym szlaku pierwszym krajem, który powinien rozpatrywać te wnioski. I oczywiście przez długi czas udawało nam się to trochę jakby... Nie było to dla nas obciążeniem, bo Niemcy przymykały na to oko i tak naprawdę wielu imigrantów nie cofano do nas.
Teraz to się zmieniło.
Teraz to się może zmienić, dlatego też musimy rozmawiać na temat przyspieszenia tych procedur readmisyjnych, ale również musimy rozmawiać z naszymi partnerami, bo to oni tak naprawdę są tym magnesem, który przyciąga imigrantów, bo większość imigrantów do nas no jakby nie zmierza. Przypomnę, że około ponad 1000 wniosków w roku 2022 złożonych przez Irakijczyków o ochronę międzynarodową skończyło się tym, że 90% z nich wyjechało i cała procedura azylowa została zatrzymana.
To już na koniec połączmy naszą strategię z konkluzjami Rady Europejskiej. Będzie u nas kłopot, że się pojawią 1000 migrantów, którzy będą przesyłani już nie tylko z Niemiec, ale i z Francji, z innych państw, że Polska stanie się, nasz region, jednym z rozwiązań kryzysu migracyjnego w Europie Zachodniej?
Myślę, że początkowo może tak się zdarzyć, że się mogą pojawić, ale myślę, że w tej sytuacji będzie wiele innych krajów, to znaczy Włochy, Grecja, Cypr i wszystkie te kraje po prostu wypowiedzą tą całą procedurę, bo ona będzie dla nich niekorzystna, jeżeli nie będzie mechanizmów zawracania do krajów trzecich lub krajów pierwszego pochodzenia.
I o tym mówił Jan Wójcik, Euroislam. Dziękuję bardzo za krótką, siłą rzeczy porankową dyskusję nad i polityką europejską, i naszą krajową polityką migracyjną. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję za zaproszenie.
Godzina 8:03, czas na serwis informacyjny. W studiu jest Jakub Duszak, który zdążył, ma komputer, ma informacje. Od czego serwis zaczynamy?
Od Bliskiego Wschodu.
Jednak, a nie od migracji. Jedno z drugim się wiąże. Zaraz potem gość poranka, który będzie Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości, potem będzie Konfederacja, Przemysław Wipler, więc będzie się działo, a teraz już czas na serwis informacyjny.